świadkowie naszej historii. Dwustulecie diecezji siedleckiej.
Biskup Henryk Przeździecki się dokładnie wpisał w kalendarz historyczny, bo rządził naszą diecezją dokładnie w czasach II Rzeczypospolitej i to się pokryło z czasem funkcjonowania odrodzonego państwa polskiego. No to i wtedy odrodziła się diecezja podlaska.
To prawda, że działalność biskupa Przeździeckiego wpisuje się w okres międzywojenny historii naszej ojczyzny. Pierwszą taką ważną datą dla księdza biskupa Przeździeckiego był 1 września 1918 rok, a więc jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wtedy to ksiądz Przeździecki otrzymał informację od wizytatora apostolskiego Achillego Rattiego o wyborze na biskupa podlaskiego. Natomiast w tym samym miesiącu, 24 września 1918 roku, papież Benedykt XV odpowiednią bullą wskrzesił diecezję janowską, czyli podlaską. Jeszcze przed nadejściem bulli nominacyjnej arcybiskup Aleksander Kakowski udzielił święceń biskupich księdzu Przeździeckiemu właśnie 17 listopada 1918 roku, a więc już po odzyskaniu niepodległości. Pierwszy swój list pasterski do diecezjan biskup Przeździecki też już wydał po odzyskaniu niepodległości, a więc 21 listopada 1918 roku. Pisał w nim o swoich wysiłkach mających na celu zahamowanie zbrodni niemieckich na terenie wschodnich okupowanej diecezji oraz o utworzeniu Komitetu Doraźnej Pomocy dla Podlasia. No i tak się złożyło, że biskup Przeździecki pozostawał naszym biskupem przez cały okres międzywojenny. Zmarł dosłownie na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej.
Zatrzymajmy się na chwilkę jeszcze przy tym odtwarzaniu diecezji, no bo to tak krótko i prosto się mówi odtworzenie diecezji podlaskiej. Z punktu widzenia przeciętnego wiernego, no to może taka trochę trudno uchwytna sprawa, no bo przecież i przedtem były parafie, były kościoły, były sprawowane msze święte, udzielano sakramentów, ludzie no, mieli gdzie praktykować. Natomiast no, odtworzenie diecezji to jest po prostu wielka robota organizacyjna.
I na pewno do tej roboty organizacyjnej biskup musiał pozyskać dobrych współpracowników, ale to, co było najważniejsze, musiał też mieć koncepcję i realną ocenę rzeczywistości. A wiadomo jest rzeczą, że po zawirusze wojennej można sobie było wyobrazić, jak wiele rzeczy było do zrobienia. No i tutaj chwała i cześć biskupowi Przeździeckiemu, że podjął się tego konkretnego wezwania. Też konkretne rzeczy, które robił biskup Przeździecki, pokazywały też, że biskup nie unikał realnej oceny rzeczywistości, którą spotkał. Taką konkretną rzeczą to była choćby kwestia byłych unitów, którzy siłą byli zaciągnięci do kościoła prawosławnego, a którzy zgłaszali się do biskupa Przeździeckiego z prośbą o przyjęcie ich na nowo na łono kościoła rzymskokatolickiego. Biskup, że tak powiem, tego problemu nie uniknął.
No i w okresie właśnie tym wczesnym międzywojennym mieliśmy tak zwaną neo-unię i biskup Przeździecki też do tego się mocno przyłożył, bo do niego przychodzili, ale decyzje bez jego poparcia nie byłoby to na poziomie stolicy apostolskiej przecież zatwierdzonej i wcielone w życie, prawda?
Tak, tutaj jest bardzo, można powiedzieć, ważny wątek. Dla biskupa Przeździeckiego kwestia unii nie była kwestią obcą. Przede wszystkim biskup Przeździecki miał w sobie inspiracje ekumeniczne. I te inspiracje ekumeniczne rozpoczęły się już w młodym wieku. Historycy mówią, że już w wieku 5 lat zetknął się ze sprawą unii w Opolu pod Siedlcami. Dowiedział się bowiem od służącej swoich rodziców, która była unitką, o prześladowaniu unitów za wierne trwanie w jedności z Kościołem katolickim. Potem też takim ciekawym wydarzeniem w życiu przyszłego biskupa wielkie wrażenie na nim zrobiła też msza święta odprawiana przez prześladowanego kapłana unickiego, której słuchał w prywatnym mieszkaniu w Warszawie. W czasie, kiedy odbywał ingres do katedry w Janowie Podlaskim 5 stycznia 1919 roku, upadł przed nią na kolana i całował ziemię uświęconą krwią unitów. A więc ta kwestia podzielonych chrześcijan była dla biskupa kwestią bardzo ważną. No i taką inspiracją, która pchała biskupa do tego, żeby zająć się konkretnie kwestią Unii, były prośby prawosławnych o przyjęcie do Kościoła katolickiego. W latach 1919-1921 prawosławni mieszkający na terenie diecezji podlaskiej prosili o przyjęcie do Kościoła katolickiego i bardzo często to przyjęcie wiązało się z tym, że byli przyjmowani do niego w obrządku łacińskim, gdyż sprawy obrządku w ogóle nie podejmowali. Potem okazało się, że w większości grup prawosławnych proszących o przyjęcie do Kościoła katolickiego chodziło o zachowanie obrządku, który jest aktualnie u prawosławnych, a nie o wprowadzanie obrządku unickiego. Tutaj też trzeba pamiętać, że wraz z ludnością zgłaszali się także kapłani prawosławni. No i tutaj właśnie biskup tych prawosławnych o nich nie pozostawił, można powiedzieć, na lodzie, ale podjął wysiłek, żeby stworzyć dla nich odpowiednią strukturę i to właśnie była ta struktura Kościoła Neounickiego z nowym obrządkiem, który został oficjalnie zatwierdzony i został nazwany obrządkiem bizantyjsko-słowiańskim.
Dzisiaj mamy jeszcze jedną istniejącą parafię po Neounii, ale wtedy przed wojną było ich więcej, co najmniej kilka, czy nawet kilkanaście i właśnie wtedy powstało.
Tak, tych parafii dokładnie w okresie międzywojennym na terenie naszej diecezji było 9. Był to Bubel Stary, Dokudów, Chola, Kodeń, Kostomłoty, Połostki, Szóstka, Terespol i Zabłocie. W roku 1935 w sumie te parafie liczyły 1730 wiernych. W roku 1939 tych parafii też było 9 i ogólna liczba wszystkich wiernych była 1750, a więc raptem o 20 wiernych się te parafie zwiększyły. Warto przypomnieć, że jedyną parafią, która na dzień dzisiejszy pozostała jako pamiątka tamtego ruchu neounijnego, którego sercem był biskup Przeździecki, jest parafia w Kostomłotach. Ta parafia w roku 1935 liczyła 120 wiernych, w 1939 liczyła 239 wiernych, teraz liczy około 160 wiernych i pasterzem jest ksiądz Nikoniuk.
To taka trochę delikatna sprawa była, jeśli chodzi o odtwarzanie Unii, prawda? No bo przecież na terenie diecezji było wtedy mnóstwo osób wyznania prawosławnego, no niekoniecznie chętnych właśnie do Unii, więc trzeba było z nimi jakoś żyć. No była też kwestia rewindykacji kościołów czy cmentarzy. No to taka już wyższa dyplomacja, żeby tutaj nie zaogniać stosunków.
Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Biskup Przeździecki czuł się dość pewnie w swojej działalności neunijnej, ze względu na mocne poparcie ze strony papieża Piusa XI, który zresztą utworzył ten obrządek bizantyjsko-słowiański. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że papież Pius XI był całym sercem za kwestiami związanymi z Unią, z tego względu, że zanim został papieżem, to w roku 1919 został nuncjuszem apostolskim w nowo odrodzonej Polsce. Bardzo dużo dowiedział się o prześladowaniach Unii z monografii Janowa księdza Pruszkowskiego. Można powiedzieć, nie trzeba było go przekonywać, jak ważną rzeczą były kwestie jedności chrześcijan. Można śmiało stwierdzić, że to dyplomatyczne działanie biskupa Przeździeckiego na styku prawosławnych, byłych unitów, na styku katolików, było w jakiś sposób umocowane w samym Watykanie.
Wróćmy na chwilkę do spraw związanych z samym funkcjonowaniem diecezji, bo diecezja podlaska odrodziła się jeszcze ze stolicą biskupią w Janowie. Tam był ingres, no ale to za czasów biskupa Przeździeckiego właśnie siedziba się przeniosła do Siedlec, tutaj gdzie jest dzisiaj.
to było głównie związane z kwestią logistyczną, żeby to dotarcie do serca nowo odrodzonej Polski, czyli do Warszawy, było prostsze, bliżej Warszawy. No i tutaj przede wszystkim to też jest wielka zasługa biskupa Przeździeckiego, że mamy stolicę przeniesioną z Janowa Podlaskiego do Siedlec.
No i też gwoli kronikarskiej ścisłości zaraz na początku, to było lat 20.
Ten proces przeniesienia rozpoczął się zaraz na samym początku. Taką konkretną datą był 21 marzec 1921 roku, kiedy Rada Ministrów postanowiła oddać biskupowi Przeździeckiemu Pałac Ogińskich na mieszkanie i kurią. Jednak w tamtych czasach nie było to szczęśliwe rozwiązanie, gdyż pałac był zrujnowany i trzeba było bardzo wysokich nakładów finansowych, by mógł nadawać się do zamieszkania dla biskupa. Kolejną taką datą, którą ujmują historycy, jest 23 sierpnia 1921 roku, kiedy biskup Henryk Przeździecki przeniósł kurię do Siedlec. Mieściła się ona najpierw w domu przy ulicy Kilińskiego 22, a od października 1921 roku w Pałacu Ogińskich. I jeszcze jedną ważną datą jest fakt, że papież Pius XI w roku 1924 obecną katedrę podniósł do godności właśnie katedry, a kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim stał się kościołem kolegiackim. I te zmiany zostały usankcjonowane przez odpowiednią bullę Vixtum Poloniae Unitas z 28 października 1925 roku, na mocy której diecezja janowska, czyli Podlaska, otrzymała nową nazwę i od tej pory była diecezją siedlecką, czyli podlaską. Tak więc taką formalną datą, która usankcjonowała te zmiany, był rok 1925.
Były jeszcze dwa spore wydarzenia w tym międzywojennym okresie naszej diecezji. Był synod diecezjalny w roku 1923 i kongres eucharystyczny w 1929. To są takie rzeczy, które się nie odbywają co roku, tylko wyjątkowe, więc można chyba też o nich tutaj wspomnieć. Jakie to miało wtedy znaczenie? Podobne jak dzisiaj? Tak, żeby może zwrócić uwagę też na zaangażowanie katolików świeckich, jak to wtedy wyglądało w porównaniu z dzisiejszymi czasami.
Pierwsza rzecz, która dotyczy synodu, na pewno synod był potrzebny, żeby wytworzyć odpowiednie dokumenty prawne, które były punktem odniesienia dla działalności kościoła lokalnego. I na pewno było to tak, że kwestia synodu była bardziej kwestią osób duchownych. Dzisiaj mamy inne wyobrażenie o kwestii synodów, gdyż widzimy, czy na poziomie diecezjalnym, czy na poziomie ogólnokościelnym, większe zaangażowanie ludzi świeckich. W czasach biskupa Przeździeckiego na pewno było zdecydowanie większe zaangażowanie osób duchownych i to oni byli tym motorem napędzającym zwołanie synodu, przeprowadzenie tego synodu i wydanie odpowiednich dokumentów. Jeżeli zaś chodzi o kongres eucharystyczny, to trzeba pamiętać o tym, że biskup Przeździecki też był taką postacią, która była znana na płaszczyźnie kościoła ogólnopolskiego. Nie był on tak zwanym no-name'em, jakbyśmy powiedzieli to dzisiejszym językiem, ale był człowiekiem, który liczył się w Episkopacie Polski, no i z tej perspektywy mógł sobie pozwolić na robienie różnego rodzaju inicjatyw duszpasterskich dla całego kościoła w Polsce. No i też nie ukrywajmy, nasza diecezja też poprzez tego typu wydarzenia zyskiwała na promocji w tamtych czasach.
A tak wracając jeszcze do tych świeckich, były takie organizacje, tak się zastanawiam, czy one były wtedy bardziej masowe niż dzisiaj. Liga Katolicka, Akcja Katolicka, no Akcja Katolicka istnieje i dzisiaj. Natomiast biskup Przeździecki jeszcze jako ksiądz w ogóle, jeszcze przed swoją sakrą, w pierwszych latach XX wieku zajmował się takimi sprawami jak chrześcijańska nauka społeczna, czy nawet wytyczenie jakichś szlaków dla chrześcijan, którzy chcą się angażować w politykę, czyli myślę dla partii, które nazwalibyśmy dzisiaj chadeckimi. Także nie było to sklerykalizowane myślenie, ale właśnie o tych katolikach świeckich i ich zaangażowaniu widać, że myślał i jakieś pole do zagospodarowania im zostawiał.
Tak, i tutaj myślę, że w tej perspektywie należy wspomnieć taki fakt, że od roku 1905 jeszcze jako ksiądz biskup Przeździecki z zapałem pracował w Komisji Pracy Społecznej Archidiecezji Warszawskiej i właśnie czym się zajmował? Wypracowaniem chrześcijańskiej nauki społecznej. Co więcej, zajmował się również opracowaniem zasad działania chrześcijańskiej demokracji w Polsce. A więc był kapłanem, który widział wyraźnie, że kwestie społeczne, kwestie polityczne są bardzo ważne dla przeciętnego katolika. Co więcej, wraz z księdzem Jerzym Matulewiczem, odnowicielem Marianów, właśnie w tamtych czasach, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, redagował pismo Towarzysz Pracy. W roku 1909 został proboszczem nowo utworzonej parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Łodzi. A więc biorąc pod uwagę strukturę społeczną miasta Łódź i tych różnego rodzaju problemów związanych z pracownikami, miał wiele do zrobienia. Jako proboszcz prowadził ochronkę dla ubogich dzieci i co więcej, szkołę szycia i haftu dla dziewcząt. No i w tej Łodzi przepracował parę ładnych lat, bo od roku 1909 do roku 1918. A więc te kwestie robotnicze, te kwestie problemów społecznych, kwestie związane z sytuacją bytową ludzi, na pewno nie były mu obce. I to też w jakiś sposób zaowocowało w jego działalności biskupiej, że nie bał się podejmowania problemów, nie tworzył sobie w jakiejś wizji kościoła nierealnego, tylko miał po prostu kościół taki, jaki jest na co dzień. Podejmując próbę podsumowania, możemy chyba stwierdzić jedną rzecz, że mieliśmy szczęście, że biskupem ordynariuszem naszej diecezji był wybitny duchowny, który pozostawił po sobie konkretne ślady, konkretne rzeczy, które w pewien sposób procentują do dnia dzisiejszego. Za czasów biskupa Przeździeckiego był synod diecezjalny. My dopracowaliśmy się dopiero teraz z kolejnego synodu po tak wielu latach. I warto jeszcze podkreślić chyba drugą rzecz. Świętej pamięci ksiądz kardynał Nagi, który był wybitnym ekumenistą, on też postrzegał biskupa Przeździeckiego jako tego, który dawał zaczątki ruchu ekumenicznego poprzez swoją postawę w stosunku do byłych prawosławnych. Myślę, że szukając tego podsumowania działalności biskupa Przeździeckiego, warto o tym wspomnieć, gdyż na płaszczyźnie Kościoła rzymskokatolickiego mówimy o ruchu ekumenicznym i bardziej go kojarzymy z okresem po II wojnie światowej, a tutaj biskup Przeździecki był jednym z tych pierwszych biskupów, którzy działali na rzecz ekumenizmu.
Świadkowie naszej historii. Dwustulecie diecezji siedleckiej.